Serdecznie w drugim dniu Forum Ekonomicznego w strefie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Naszym gościem jest pan i ekspertem Szkoły Głównej Handlowej jest pan dr Stanisław Kluza, od lat związany z systemem finansowym, swego czasu minister finansów, ale też przede wszystkim pierwszy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Panie doktorze, chciałbym zapytać, jak COVID, jak sytuacja z pandemią, która zmienia całą gospodarkę, zmienia reguły funkcjonowania naszego życia we wszystkich obszarach, wpływa na stabilność finansów?
Myślę, że patrząc na kwestię konsekwencji pandemii, może nie tyle finansów, co szerzej sektora finansowego, odnosząc się już do sektora finansowego, w szczególności trzeba zwrócić uwagę na pewne sprzężenie zwrotne, które ma miejsce pomiędzy koniunkturą gospodarczą i sektorem finansowym. Otóż można sobie zadać pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? Czy sektor finansowy ciągnie gospodarkę, czy gospodarka ciągnie sektor finansowy? Ale bez względu na to, kto bardziej oddziałuje w tej parze dzisiaj, sektor finansowy jest narażony na ryzyka i konsekwencje potencjalnej dekoniunktury gospodarczej w skali, która jest proporcjonalna do tej dekoniunktury. Narażony to znaczy, że może w jakimś sensie albo głębiej, albo płycej to przejść. Ta różnica będzie wynikała z kilku dodatkowych elementów. Jednym z takich elementów może być polityka regulacyjna państwa, czyli czy w tym czasie państwo się bardziej bądź mniej uaktywni, jeżeli chodzi o tworzenie reguł gry dla sektora finansowego. Drugim elementem jest to kwestia ubankowienia. Czy w tym wypadku to ubankowienie będzie zwiększać się albo zmniejszać ze względu na w szczególności uwarunkowania rynkowe, przy czym tutaj mam na myśli raczej charakter oferty niż inny element rynku związany z zaufaniem, że na przykład by wzrosło ryzyko niewypłacalności któregoś podmiotu. Pamiętajmy, że mamy bardzo dobrze stworzony system gwarantowania depozytów, w szczególności dla osób prywatnych. Pamiętajmy o tym, że poziom kapitałów w bankach, w instytucjach finansowych jest wysoki i stabilny, a zatem od strony zaufania wszystko powinno być dobrze. Ale jeżeli chodzi o zdarzenia rynkowe, czasami może dochodzić do innego rodzaju zaburzeń. Te zaburzenia mogą być związane na przykład z jakimś przejściową dysfunkcją rynku finansowego, że na przykład gdzieś zniknie płynność. Przypomnijmy sobie rok 2009, kiedy nagle w krótkim okresie przestały być notowane instrumenty finansowe, które pozwalały zabezpieczyć się przed ryzykiem kursu walutowego i stopy procentowej na franku szwajcarskim. No i banki, które gdzieś tam miały w swoich portfelach tego typu instrumenty, musiały skorzystać z pomocy instrumentów wsparcia ze strony przykładowo banku centralnego. Więc jeżeli chodzi o ryzyka, tak, to ryzyko jest wprost proporcjonalne do dekoniunktury makroekonomicznej. Natomiast jeżeli chodzi o sektor finansowy, on ma kilka wymiarów, na które trzeba zwracać uwagę. Jedno to koniunkturalne, o którym powiedzieliśmy, ale druga kwestia to jest kwestia pewnego rodzaju tak jakby oceny, w którym kierunku pójdzie ze względu na swoją stabilność.
No właśnie, to porozmawiajmy o tych scenariuszach i też pewnych rozwiązaniach, bo pan doktor mówi i o regulacjach, i o ubankowieniu, o koniunkturze. Jak te wszystkie elementy, zdaniem pana, będą w przyszłości takiej możliwej do określenia kształtowały się i co to oznacza dla sektora finansów?
Zaczął może bym od pewnej myśli, która była mottem utworzenia Komisji Nadzoru Finansowego w roku 2006. Stabilność finansowa jest dobrem publicznym.
Otóż, co to oznacza, że jest dobrem publicznym?
Właśnie. Zatem warto jest wyjść od dobra publicznego. Jest to pewne dobro, z którego konsumpcji nie można być wykluczonym. Jest to dobro powszechne. Jest to dobro, z którego korzystanie przez pewną grupę uczestników nie powoduje, że jeżeli dołączymy do nich kolejnych uczestników, ten koszt funkcjonowania dostarczenia tego dobra wzrośnie, a jednocześnie jest to często dobro, albo zazwyczaj dobro, które nie może być dostarczone uczestnikom w sposób rynkowy. Czyli, że gdyby to zostało dostarczone w sposób rynkowy, prawdopodobnie doszłoby do pewnego rodzaju dysfunkcji tego systemu. Dobrem publicznym jest ciepła woda w kranie, o której niejednokrotnie słyszeliśmy. Dobrem publicznym jest to, że mamy telefony, że możemy tak jakby korzystać z telekomunikacji. Dobrem publicznym jest edukacja, jest służba zdrowia, jest obronność, jest infrastruktura, są drogi, ale dobrem publicznym to jest również ład przestrzenny, czyli to, że w środku miasta, gdzie cena metra kwadratowego ziemi jest bardzo wysoka, może być park. Gdyby to dostali deweloperzy, na pewno nie pozostawiliby tam parku. I teraz dobrem publicznym może być coś równie, tak jakby pozornie ulotnego, jakim jest stabilność finansowa.
Czyli to, że uczestnicy... Stabilność była czymś ulotnym.
Nie jest, znaczy oczywiście konsekwencje braku stabilności odczujemy bardzo realnie. Natomiast z punktu widzenia jej zdefiniowania, wydaje mi się, że nie można dotknąć tak zwanej materii, że to jest jakaś rzecz, prawda? Że to jest coś, co można zaobserwować i opisać jej kształt, tak w sposób czysto obrazowy. Że trzeba jednak się pokusić o jej zdefiniowanie z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki, z punktu widzenia pewnego rodzaju ładu społecznego, z punktu widzenia makroekonomii, czyli tych podejść jest zdecydowanie więcej. Stabilność finansowa zatem jest sytuacją, w której uczestnicy rynku mają zaufanie do podmiotów sektora finansowego, w szczególności tutaj istotne są banki. Pamiętajmy, że banki w oczach obywateli bardzo często są traktowane jako instytucje zaufania publicznego. Tak są też nazywane. Jeżeli bank miałby problemy finansowe, stałby się niewypłacalny powiedzmy, to obywatele nie będą mieli tylko pretensji do właścicieli tego podmiotu, oddajcie nam teraz nasze pieniądze. Nie, wręcz przyjdą do państwa. Ale
sam
państwo...
lockdown na początku pokazał, że jednak to zaufanie, mimo że w różnych badaniach jest na bardzo wysokim poziomie, to jednak było w pewien sposób testowane, no bo Polacy rzucili się do bankomatów.
Myślę, że tutaj trzeba trochę wspomnieć dawne czasy, że dobrze było kiedyś mieć troszeczkę gotówki zawsze przy sobie. Oczywiście te czasy sprzed 40 lat już minęły, takich sytuacji teraz nie mamy. Także na drugą rzecz spójrzmy, że alternatywny koszt posiadania gotówki w domu jest nie taki wysoki, ponieważ oprocentowanie depozytu jest bardzo niskie, nominalnie niskie, a realnie jest ujemne, ponieważ nie zabezpiecza zmiany wartości pieniądza w czasie. Czyli pod tym względem sektor tak jakby bankowy był narażony na możliwość wycofania jakiejś części środków przez gospodarstwa domowe, także być może firmy, z sektora bankowego. Natomiast jeżeli wrócimy ponownie do kwestii tej stabilności finansowej, to pamiętajmy, że spróbujmy to zdefiniować od tyłu teraz troszeczkę. Jakie są konsekwencje niestabilności finansowej? Sytuacji, kiedy państwo musi się zaangażować albo poprzez instrumenty pomocowe, albo wręcz pewnymi środkami finansowymi. Otóż to nie są takie abstrakcyjne niczyje pieniądze. To są pieniądze podatników, a więc de facto państwo, jeżeli pilnuje stabilności sektora finansowego, to de facto rolą państwa jest zdefiniowanie swojej roli jako, jak powinny wyglądać reguły gry w sektorze finansowym, aby zabezpieczyć pieniądze podatników przed potencjalnym ryzykiem niestabilności bądź upadłości pojedynczych podmiotów i w drugą stronę, jak budować zaufanie obywateli i przedsiębiorstw do sektora finansowego, bo wyszliśmy od bardzo ważnej myśli, trochę przy okazji COVID-u, że istnieje to sprzężenie przyczynowo-skutkowo zwrotne pomiędzy koniunkturą gospodarczą i sektorem finansowym, a w szczególności komponentem bankowym.
Zawsze w takich sytuacjach, przepraszam, jest tutaj też takie ryzyko, że będziemy mieli taki klasyczny problem związany z tym, że jeżeli jest źle, no to państwo pomaga, czyli mamy ten element upubliczniania strat, a zyski są w jakiś sposób prywatyzowane.
Jest takie powiedzenie, że istnieje też taka w sektorze finansowym specyficzna forma partnerstwa publiczno-prywatnego. Prywatne zyski, publiczne straty. Oczywiście traktujmy to jako pewnego rodzaju takie trochę lapsus, ale państwo mając w tyle głowy tą tezę, powinno stworzyć takie reguły gry, aby w okresach koniunktury gospodarczej nie dochodziło do nadmiernego przegrzania albo podejmowania nadmiernej skłonności przez instytucje sektora finansowego do podjęcia takiego ryzyka, które może skutkować niepokrytymi stratami w momencie, kiedy ta koniunktura gospodarcza się odwróci. Pamiętajmy też o takiej uproszczonej definicji banku. Co to jest bank? Jest to trochę kupiec, ale kupiec czego? Co jest towarem tego kupca? To są kupcy ryzyka. A więc oznacza to, że banki jako kupcy ryzyka kupują i sprzedają ryzyko. Więc państwo nie może ich wyręczyć w procesie kupowania bądź sprzedawania tego ryzyka i zarabiania na różnicach, ale w jakiejś mierze państwo, stwarzając reguły gry, powinno gdzieś się zabezpieczyć przed konsekwencjami podejmowania nadmiernie wysokiego ryzyka, którego konsekwencje mogą być przełożone później w przyszłości na obywateli, czyli na podatników. I z tego wywodzi się kolejny ważny termin dla stabilności finansowej. Termin tak zwanego bilansu regulacyjnego. To jest pytanie o właściwą proporcję regulacji w stosunku do poziomu rozwoju gospodarki, poziomu rozwoju sektora finansowego, a także jego bezpieczeństwa, które w danym momencie posiada.
Jak ten bilans pan ocenia? Właśnie to chciałem zapytać, czy tutaj ta sytuacja covidowa pana zdaniem powinna spowodować pewne zmiany w tych poszczególnych instrumentach?
Paradoksalnie, jeżeli ten bilans regulacyjny w jakimś momencie był w miarę stabilny i w miarę budował równowagę, to często najgorszą rzeczą jest zbyt częste, zbyt nagłe, zbyt raptowne zmienianie pewnych reguł gry.
Sytuacja chodzi o pokazanie, że...
Ale jeszcze odnośnie sytuacji covidowej się odniosę. COVID nie będzie trwał wiecznie, więc nie należy myśleć, jak należy się z tego punktu widzenia zachować w sytuacji COVID-u, lecz jaka równowaga będzie miała miejsce, gdy to się zakończy. A więc należy sobie zadać pytanie, czy dzisiejszy bilans regulacyjny jest adekwatny bądź nieadekwatny do możliwej ścieżki albo możliwej równowagi, która będzie po zakończeniu tego kryzysu. Co więcej, odnosząc się do tego bilansu regulacyjnego, to jest trochę takie żonglowanie nadmiarem i niedomiarem. Nadmiar regulacji jest i zły dla gospodarki, i zły dla sektora finansowego. Dlaczego? Ponieważ w pewnej przenośni jest kosztem funkcjonowania tych podmiotów i tego sektora. Jeżeli coś jest nadmiernie uciążliwym kosztem,
na klientów,
nadmiernie dużym kosztem,
też na poziom
de facto jest to dekoniunkturalne. To znaczy obniżając efektywność danego podmiotu w rezultacie sektora, w rezultacie całej branży, przekłada się na pogorszenie sytuacji koniunkturalnej, czyli makroekonomicznej. W drugą stronę, jeżeli ten bilans regulacyjny jest zbyt luźny, ten gorset regulacyjny jest nieadekwatnie dopasowany do pewnych ryzyk, które tkwią w sektorze, jeżeli jest tej regulacji za mało, to też ma swoje konsekwencje, ponieważ w krótkich okresach te nieefektywności są taką pokusą do zrealizowania dodatkowych zysków albo zrealizowania dodatkowych możliwości finansowych, które z tych nieefektywności gdzieś się wywodzą, ale to jest też pokusa do podjęcia większego ryzyka, za które bardzo często w procesie opóźnionym i rozłożonym w czasie trzeba będzie też gdzieś zapłacić. Podlega to pewnemu dyskontowaniu. Jeżeli coś takiego zajdzie, no to dochodzimy do kolejnego, wcześniejszego wniosku, że potencjalne konsekwencje upadłości, jeżeli one będą musiały sięgnąć do tego ostatniego, do tej ostatniej instancji, że już nie zadziałają jakieś systemy gwarantowania czy systemy bezpieczeństwa, to pójdą na
koszt
tego... Nie
ma tak dużo pieniędzy, żeby mogły gwarantować wszystkim podmiotom.
No, przyjrzyjmy się, jeżeli suma bilansowa sektora bankowego versus środki zgromadzone w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, to jest poziom tak jakby jak 1%, i wcale nie jest to zły wynik, od razu powiedzmy, to pytanie, na który pojedynczy bank z pierwszej ligi by to starczyło. Ale też pamiętajmy o tym, że jest więcej instrumentów niż tylko środki w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. To jest trochę tak jak taka składka ubezpieczeniowa. Te instrumenty mają też inny charakter. No i jeżeli się z nich skorzysta, to też nie jest to tak, że się je wyda i później nic nie wróci. Jednak jest możliwość później zarządzania tą masą i odzyskania znaczących środków. Zresztą przykłady ze świata pokazują, że niejednokrotnie podmioty, które musiały skorzystać z takiego działania, z takiego zaangażowania, państwo odzyskiwało te środki, a czasami nawet z nawiązką. Przykładem może być chociażby kryzys, który miał miejsce w Szwecji w latach 1983-84, kiedy utworzono tak zwane bad banki, a następnie w konsekwencji państwo powoli, tak jakby te środki gdzieś odzyskało, tylko że w bardzo długim horyzoncie czasu. A z punktu widzenia zarządzania bilansem, trzeba się umieć też spiąć w tym krótkim horyzoncie czasu. Ten horyzont jest bardzo ważny.
Mówił Pan o różnych elementach złożoności tego bilansu regulacyjnego. Mamy ostatnie 30 sekund, więc zapytam tak bardzo krótko. Czy w tych regulacjach jest OK, czy jednak by Pan coś zmieniał?
Mam takie przeczucie, że te regulacje w jakimś sensie w wyniku kryzysu, który miał miejsce w latach 2008-2010, ten taki post-Limanowski kryzys, zostały bardzo rozwinięte. One poszły bardzo daleko. Mam przeczucie, że czasami nawet one poszły trochę za daleko, czyli narzuciły pewien gorset, który kupcom ryzyka nie pozwala się zarządzać pewnym obszarem swojego kupiectwa. Natomiast w drugą stronę mam przeczucie, że i świat, i Europa, a w konsekwencji również i Polska, pójdą w kierunku bardzo jeszcze istotnego zwiększenia regulacji nakierowanych na ochronę nieprofesjonalnych uczestników rynku. Dzisiaj, nie znając jeszcze tych rozwiązań, nie chcę oceniać ich, czy one będą dobre, czy złe, ale patrząc na kierunek pewnej myśli, która się dostrzega w debacie publicznej, w debacie eksperckiej, w debacie regulacyjnej na poziomie ponad naszym krajowym, ponad polskim, zdecydowanie można mieć odczucie, że w tym kierunku takie regulacje pójdą. Pytanie jest, kogo to zabezpieczy i przed czym? Czy przed kryzysami? Nie, może to ustabilizuje trochę te relacje na styku zaufania pomiędzy klientami i dostawcami usług finansowych, ale to jest, wiadomo, że jeszcze nieodpowiedziane pytanie.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem strefy SGH i ekspertem Szkoły Głównej Handlowej był pan dr Stanisław Kluza, pierwszy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Dziękuję serdecznie i zapraszam też do zapoznania się z publikacją, która podsumowuje 20 lat koniunktury w sektorze bankowym.
Korzystając z okazji, zareklamuję publikację. Jest to publikacja, która powstała w Instytucie Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Jest to instytut, który prowadzi najdłużej w Polsce badania koniunktury w licznych branżach, sektorach. Jednym z takich badań, które powstało najpóźniej, jest badanie dotyczące koniunktury gospodarczej w bankowości i właśnie w tym roku obchodzimy jubileusz 20 lat jego funkcjonowania. Monografia zbiera refleksje z tych 20 lat badań, które były prowadzone. Dziękuję bardzo.